każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam w sobotni poranek. Czas na spotkanie z gorzowskimi politykami. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Gorzowskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, radny Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło, panowie, że znaleźliście czas dla naszych słuchaczy. W drugiej części naszego programu od razu dodam te same tematy, ale kolejni panowie, będzie dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD. Zacznijmy od protestu. Część prywatnych mediów w środę protestowała we wspólnej akcji Media Bez Wyboru. Od rana niektóre telewizje zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na kilku portalach czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre rozgłośnie i dzienniki. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, propozycja dotyczy największych podmiotów na rynku reklamowym i zaznacza, że podobne rozwiązania funkcjonują już w innych państwach Europy, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Mówimy o propozycji oczywiście podatku, ponieważ protest pojawił się potem, gdy na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej, reklamy konwencjonalnej. Chodzi o projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Zgodnie z założeniem połowa wpływów ze składek na reklam ma trafić do NFZ. Przeciw wprowadzeniu nowej składki, jak już mówiłem, były czy są media prywatne. No i kilka pytań się nasuwa. Długi wstęp, ale chcieliśmy tutaj wyjaśnić całą sytuację. Czy wprowadzenie takich zapisów oznaczałoby koniec mediów prywatnych? Co dalej z projektem? No i także kilka innych kwestii, które będziemy powolutku rozwijać. Panowie, Sebastian Pienkowski. No właśnie, co dalej z mediami prywatnymi i co dalej z samym projektem?
No może jak ktoś mówi, że lubi płacić podatki, no to pewnie nie mówi prawdy, więc podatków nikt nie lubi płacić, więc właściciele mediów niepublicznych również nie lubią ich płacić i to nie jest dziwne. Został przygotowany pewien projekt, który oczywiście jest efektem pandemii. Wiadomo, że pandemia kosztuje naszą gospodarkę. Ostatnio GUS podał wyniki. Nie jest to duży spadek, jednak jest. No i trzeba szukać pewnych rozwiązań, które jak najszybciej zbilansują budżet. Gdyby nie pandemia, wiadomo, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości byśmy mieli zrównoważony budżet, a następny już z górką. Niestety tak się nie stało i trzeba szukać środków. Została przygotowana projekt ustawy do dyskusji. I oczywiście prawem wszystkich obywateli, również właścicieli mediów, jest protestować i tutaj temu się nie dziwię. Dziwię się tylko temu, że nasi przeciwnicy polityczni, mam tu na myśli marszałka Grodzkiego, który porównuje te rzeczy do stanu wojennego, czyli tylko pokazuje, że albo nie zna historii, albo świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd. Możemy oczywiście dyskutować, czy kolejny podatek jest potrzebny, szukać rozwiązań ustawowych. Ja oczywiście uważam, że takie firmy jak Google z angielskiego czy Facebook, które w Polsce są nieopodatkowane, a mają olbrzymie przychody, powinny być w końcu opodatkowane. Jest propozycja opodatkować reklamy. Mamy ciężkie czasy i ta propozycja spotyka się z różnymi opiniami. Ja myślę, że na ten czas, który obecnie mamy, gospodarczy, wychodzenia z pandemii, ten podatek powinien być wprowadzony.
Ale a propos różnych zdań.
Tyle. Trzeba po prostu o tym dyskutować, a nie mówić, że jest to zamach na wolność słowa,
dyskusja,
porównywać to do stanu wojennego, bo to są absurdy, tak?
Ale dyskusja, przyzna pan, trwa również w samej Zjednoczonej Prawicy, ponieważ Porozumienie wczoraj podjęło decyzję w sprawie podatku reklam, no i to jest, jednoznaczne stanowisko. W takim kształcie nie poprą tego wniosku, tego projektu.
Mamy oczywiście różnice zdań we własnym obozie. To tylko świadczy o tym, że sami dyskutujemy o tym problemie. Każdy ma swoje stanowisko, więc ten projekt, tak jak powiedziałem na wstępie, jest projektem do dyskusji. No i ta dyskusja się właśnie zaczęła też w obozie Zjednoczonej Prawicy, więc myślę, że będzie ten projekt jakby dopracowany tak, żeby wszyscy, czyli trzej koalicjanci, mogli go zaakceptować i przeforsować. Ale mówię, dyskutujmy o pieniądzach, dyskutujmy o podatkach, ale nie mówmy, że to jest zamach na wolność słowa, nie mówmy, że porównujmy to do stanu wojennego, no bo to są absurdy, które trudno nawet komentować.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, proszę bardzo.
Dziękuję. Skoro to są absurdy, które trudno komentować, to prosiłbym, żeby nie komentować tego w ten sposób. Ja odniosę się do kilku tutaj kwestii. Pan redaktor tak lekko powiedział, że takie rozwiązania funkcjonują w krajach zachodnich.
Ja cytowałem pana rzecznika Piotra Millera, tak dokładnie rzecz ujmując.
Moglibyśmy w tym momencie też dyskutować, jakie są szczegóły tych rozwiązań, natomiast ja patrzę przez pryzmat chociażby takiego rozwiązania, które zastosowano na Węgrzech pod rządami Orbana i które w efekcie radykalnie ograniczyło możliwość funkcjonowania niezależnego, niepublicznego dziennikarstwa. I ten spór dotyczy między innymi kwestii konsekwencji wprowadzenia podatku od reklamy, głównie dla mediów publicznych. I wcale tu nie chodzi o wielkie korporacje typu Google, Facebook i tak dalej, tylko chodzi o media funkcjonujące w przestrzeni publicznej wolnej Polski po 1990 roku, które w tym momencie po prostu będą zdecydowanie miały mniejsze możliwości realizacji pewnych zadań programowych. Proszę Państwa, to jest bardzo proste. Kiedy była dyskusja, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie już przeznaczał po 2 miliardy złotych z budżetu państwa na telewizję pana Kurskiego, telewizję mocno prorządową i bardzo stronniczą, wręcz niewykonującą swojej podstawowej misji publicznej zapisanej w ustawie o radiofonii, to w tym momencie nie było jakichś wielkich tutaj oporów ze strony rządzących, którzy nie zważali na argumenty opozycji mówiącej, że te pieniądze warto przeznaczyć na leczenie onkologiczne, a z drugiej strony też warto przeznaczyć, kiedy kolejna tura takich pieniędzy była przeznaczana dla telewizji publicznej, na chociażby walkę z pandemią.
Teraz, skoro wspomniał pan o środkach, o tych 2 miliardach na media publiczne.
Nie ad vocem, tylko poproszę, żeby miał.
Już za chwileczkę, panowie, chciałbym jeszcze jeden argument.
Ale proszę pozwolić.
Panowie, mamy sporo czasu, na pewno wszystkie argumenty nasi słuchacze usłyszą. Chciałem tylko dodać, że środki na media publiczne to także środki na Radio Zachód, tym także na Radio Gorzów. Nie mówmy, że to są tylko środki na Telewizję Polską.
Przede wszystkim, panie redaktorze, na Telewizję Polską. I wtedy jak gdyby w ogóle nie zauważano argumentu dotyczącego właśnie służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. A teraz nagle zauważono, wręcz to jest taki diaboliczny pomysł, żeby w ten sposób argumentować takie rozwiązanie. Ja chciałbym też zapytać i wiedzieć, czy na przykład to rozwiązanie dotyczyć będzie reklam w telewizji publicznej, w radiu publicznym. Czy tutaj właśnie tego typu rozwiązania też będą przyjęte.
W projekcie media publiczne będą opodatkowane, to prawda.
Bo o tym się ogólnie nie mówi w tym momencie. A ja powiem tak, rzeczywiście dyskusja jest duża, ale tak naprawdę tutaj nie chodzi o pieniądze. Tutaj chodzi po prostu o wolność mediów i możliwość pełnego sprawowania swojej funkcji kontrolnej, zwłaszcza w stosunku do rządzących.
Sebastian
Pienkowski. Te rozwiązania mogą w tym momencie tą wolność ograniczyć. Popatrzmy na przykład Węgier.
Ad vocem, Sebastian Pienkowski, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, teraz proszę, jak Państwo słuchaliście pana radnego z Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, mija się z prawdą, mówiąc, że to jest jakaś dotacja do telewizji. To jest naprawianie złej polityki rządu PO i PSL, który likwidował Telewizję Polską, mówiąc nie płacić abonamentu i właściwie likwidując ten abonament. To jest zwrot za straty, jakie przez 8 lat rządów poniosła telewizja publiczna. Polska telewizja, podkreślam, polska telewizja, polskie media, tak jak pan redaktor wspomniał, nie tylko telewizja, ale wszystkie radia funkcjonujące jako spółki Skarbu Państwa. I to jest rekompensata, a nie żadne wspieranie. To jest rekompensata za to, co uczyniono przez te 8 lat. Po drugie, kogo wy wspieracie? Wspieracie zachodnie, niemieckie, amerykańskie media, a chcecie słowami swojego przywódcy, pana Budki czy pana Trzaskowskiego, likwidować media publiczne. Straszycie ciągle, że telewizję TVP Info zlikwidujecie, dlatego że mówi prawdę, że pokazuje wasze rządy, pokazuje wasz brak programu, czyli informuje społeczeństwo, spełnia swoją misję, wy chcecie ich za to likwidować i wspierać właśnie jakieś zachodnie czy cudzoziemskie media. I to jest paradoks tej sytuacji, że my dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy Polakami i część Polaków zamiast wspierać wszystko, co polskie, wspiera wszystko, co niepolskie. Także słuchacze, proszę, sami ocencie, jak to brzmi. Jak można wspierać prywatne, niepolskie media, mówić nie płacicie podatków, jeszcze insynuować, że w tej ustawie nie ma, że telewizja publiczna będzie płacić podatki. Oczywiście, że będzie płacić, bo wszyscy są równi wobec prawa, czy tego, co istnieje, czy które ma istnieć. Nie ma takiej możliwości, żeby radio publiczne, czy telewizja publiczna nie płaciła tego podatku. Więc nie wprowadzajmy w błąd i tą obłudę pokażmy w końcu. Kogo wy wspieracie? Proste pytanie.
Stawiamy kropkę, dodajmy, że ja media prywatne... Tak, już do pana zmierzamy. Media prywatne płacą już też w tej chwili podatki. Mówimy o dodatkowych. Radosław Wróblewski, przyzna pan, że pomysł Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o likwidację TVP Info, nie znalazł żyznej gleby, jeśli chodzi o koalicjantów po państwa stronie politycznej. Platforma jest odosobniona. Naprawa przez likwidację? Jeśli nawet.
Mówimy o dwóch rzeczach. Po pierwsze mówimy o likwidacji ustawowego obowiązku uiszczania opłat abonamentowych i mówimy o likwidacji tylko i wyłącznie kanału telewizji publicznej, jakim jest TVP Info. To po pierwsze, to też jest zaproszenie do dyskusji. My zbieramy podpisy w tym momencie pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej tego rozwiązania i ta dyskusja dopiero przed nami. Natomiast ja chciałbym odnieść
się do tego. W tej dyskusji nie ma jakby pomysłów Platformy Obywatelskiej na naprawę. Nie
polega na likwidacji.
Halo,
teraz. Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Tak, dziękuję ślicznie. Otóż nie jest tak, że Platforma nie ma tego pomysłu. To też jest pewien sposób rozwiązania problemu z funkcjonowaniem obiektywnych, pluralistycznych, niezależnych, bezstronnych, wyważonych mediów publicznych, które takowymi dzisiaj nie są. To po pierwsze.
Ale takie kwestie nie padły na konferencjach prasowych.
Bardzo proszę odsłuchać konferencję prasową, którą w tamtym tygodniu prowadziliśmy tu w Gorzowie. Między innymi mówiłem właśnie o tychże to argumentach. Okay. Jeśli chodzi o wypowiedź kolegi, ja powiem tak. Dziwi mnie, kolego Sebastianie, że posługujesz się taką retoryką perelowską, gomułkowską. Zachodnie, niemieckie, amerykańskie media. To nie ten czas. Dzisiaj świat nie jest wyizolowany, a ty mówisz o izolacjonizmie. Zarzucasz nam i zarzucasz ludziom, którzy mówią, że warto bronić niezależne media w Polsce, które między innymi mają w udziale kapitał chociażby amerykański, ale Polsat, czy on jest niemiecki, czy TVN jest niemiecki? Otóż nie, ja kolego Sebastianie
TVN
mówię
TVN jest prosto. Amerykański, nie wiedziałem, że wszystko jest niemieckie.
Halo,
proszę bardzo, Radosław Wróblewski, zbierzemy do końca tego tematu.
Po pierwsze, absolutnie nie zgadzam się z tą koncepcją pełnego izolacjonizmu. Ja jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mam prawo wyboru i nie zawsze muszę wybierać to, co tylko i wyłącznie jest polskie. A poza tym, proszę państwa, pierwsza zasadnicza sprawa to nasi obywatele, Polacy pracują i tworzą te media. Koniec, kropka. Nie idźmy w stronę izolacjonizmu. Świat wygląda dzisiaj zupełnie inaczej.
Stawiamy kropkę. Sebastian Pienkowski, ad vocem i przechodzimy do kolejnego tematu.
Gdybyśmy tak podchodzili, jak wy podchodziliście, że kapitał nie ma narodowości, to dzisiaj pandemia w Polsce by skończyła się tragicznie, bo rząd nie miałby żadnych instrumentów, żeby walczyć z pandemią. Wszystko by było sprywatyzowane, oddane. Nie byłoby nic polskiego, na co rząd polski, czyli my, wyborcy, Polacy, mielibyśmy wpływ. I byłaby tragiczna sytuacja. To ad vocem.
Życzę powodzenia w tego typu myśleniu na przyszłość.
Przejdźmy teraz do tematów lokalnych. Zobaczymy, co dalej oczywiście z projektem tak zwanego podatku od reklam. Sytuacja, tak jak panowie mówiliście, jest płynna, bo tutaj rozmowy trwają. Przejdźmy do tematu, co z naszym regionem, co z koalicją rządzącą? To jest pytanie, które się pojawiło. Ze strony bowiem samorządowych klubów pod adresem Platformy Obywatelskiej coraz więcej słyszymy zarzutów o dosłownie niegospodarności i nieumiejętności zarządzania województwem. Spore zastrzeżenie ma między innymi koalicjant, Polskie Stronnictwo Ludowe, co mogło niektórych bardzo zdziwić. Według informacji, do jakich dotarli dziennikarze Radia Zachód, doszło do spotkania, podczas którego opozycyjni samorządowcy zażądali zmian w zarządzie i zastąpienia pani marszałek Elżbiety Anny Polak marszałkiem wywodzącym się właśnie z PSL. Argumentem do przebudowania zarządu regionu była długa lista, jak nazwano to, grzechów Platformy Obywatelskiej. No, więcej szczegółów można znaleźć oczywiście na stronach Radia Zachód, ale wśród tych zarzutów między innymi znalazła się najniższa w kraju unijna dotacja w perspektywie 2021-2027, jedne z najniższych zarobków w sektorze przedsiębiorstw, marnotrawienie funduszy czy wykorzystywanie struktur Urzędu Marszałkowskiego do promocji Platformy Obywatelskiej. Dodajmy jeszcze argument: konferencja prasowa wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka, który mówi, rządzący Urzędem Marszałkowskim nie potrafią prowadzić dialogu, fatalnie pozyskują środki zewnętrzne, a zamiast uczciwie pracować prowadzą propagandę i traktują pieniądze unijne jak partyjną kasę. Dodaje pan prezydent o środkach, które mogła Zielona Góra i Gorzów zdobyć na chociażby dodatkowe drogi i tak dalej. No, niestety muszą być przeznaczone na inne kwestie. Ta lista argumentów jest bardzo duża. Jest wątek gorzowski. Tak sobie myślę, że gdyby taką konferencję prasową zwołał wiceprezydent Gorzowa, pewnie byłoby dużo na temat wojenki gorzowsko-zielonogórskiej, ale kiedy takie głosy idą z południa regionu, no właśnie, czy to oznacza coś innego? Sebastian Pienkowski.
Znaczy, po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość od dawna mówi, że województwo jest zarządzane źle. Mówiliśmy to głośno, ja sam cały czas mówię, że na przykład na administracji to jest w tej prezentacji, są olbrzymie pieniądze, około 20-25% budżetu, gdzie w żadnym województwie tyle pieniędzy nie idzie na urzędników, na stanowiska dyrektorskie, jak jest tu opisane. W Gorzowie idzie 7% budżetu, więc 3 czy 4 razy mniej. I ja cały czas o tym mówię, żadne media o tym nie piszą. Media zależne od pani marszałek, jasne. Gdyby dzisiaj nie było, nawiązując jeszcze do poprzedniego tematu mediów, to dzisiaj tej prezentacji byśmy właściwie nigdzie nie widzieli, bo tylko ją widzimy na Radio Zachód, tylko ją widzimy w telewizji publicznej ewentualnie. Nigdzie indziej byśmy jej nie zobaczyli, byśmy się nie dowiedzieli. To, co Prawo i Sprawiedliwość od lat twierdzi, że województwo ma najgorsze wskaźniki w Polsce, że jest źle zarządzane, słabe. I cieszę się, że w końcu koalicjanci to zauważyli, czyli bezpartyjni PSL czy samorządowe lubuskie. I to powiedzieli jasno i wyraźnie. Ta diagnoza niestety, no mnie jako patriotę lokalnego czy patriotę krajowego, no nie cieszy, tak? No bo ja bym chciał, żeby lubuskie było lepiej zarządzane. I ta nasza diagnoza jako Prawa i Sprawiedliwości się sprawdza i wychodzi na światło. No to jest oczywiście plus. W końcu część koalicjantów doszła do wniosku, że nie będzie już więcej tego tolerować, że widząc, co się dzieje w kraju, jak my zarządzamy państwem, można to robić lepiej, skutecznie. Ja pokażę na przykładzie Gorzowa. Przecież wiadomo, że z prezydentem Wójcickim ideowo się nie zgadzamy, że jego klub bardzo często pod wpływem Platformy Obywatelskiej przyjmuje bardzo nieuczciwe stanowiska w Radzie Miasta. Jest to przegłosowywane. Czy my każemy samorząd gorzowski, czy lobbujemy za to, żeby do Gorzowa nie wpływały pieniądze z rządu? Nie. My jesteśmy patriotami lokalnymi, mimo że się ideowo nie zgadzamy i mamy dużą mniejszość w Radzie i mimo tego, że przegrywamy te głosowania o te różne stanowiska, z którymi się totalnie nie zgadzamy, mimo tego lobbujemy. Chcemy, żeby Gorzów był piękny. I to robimy.
Panie marszałek, odniosła się do tych zarzutów.
Pan Kalisz to wyraźnie powiedział, tak? Powiedział, że traktuje pieniądze publiczne jako partyjne. Przecież pan Kalisuk nie jest z PiS-u.
Ale a propos współpracy, pani marszałek odniosła się do tych zarzutów. Przedstawmy argumenty, pani marszałek. Mówi tak, w ocenie, jeśli chodzi o pracę zarządu województwa, współpraca z przedstawicielami idzie dobrze, z przedstawicielami rządu, czego dowodem jest między innymi utworzenie wspólnie z wojewodą Władysławem Dejczakiem chociażby szpitala covidowego w Zielonej Górze. No i tutaj jest wspólny mianownik, rozumiem. Ta współpraca akurat w tej kwestii...
To potwierdza.
Okej, więc spójrzmy na to może z punktu widzenia politycznego. Może to jest kolejna próba utrącenia władzy pani marszałek Polak.
No ja myślę, że tutaj nie my, my to już dawno twierdzimy, ale tutaj koalicjanci mówią o tych zaniechanych szansach robienia na złość, niewykorzystywaniu tych szans tylko dlatego, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To jest absurdem. Wykazałem to na przykładzie Gorzowa, że można robić inaczej i my robimy inaczej.
Radosław...
Tak powinno się dzieć w całej Polsce.
Dziękuję. Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Dziękuję za głos. Pierwsza zasadnicza sprawa. Ani prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, ani wiceprezydent Kaliszuk nie są uczestnikami koalicji w samorządzie województwa lubuskiego. To po pierwsze. Po drugie, koalicja rządząca województwem lubuskim na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Ja nie znam jakichkolwiek wypowiedzi ze strony czy to marszałka Tomczyszyna, czy to marszałka Poryckiego, które by były w tonie tak zwanej diagnozy i tak zwanego krytykowania tego, jaki jest stan województwa. Nie znam ich takich wypowiedzi. Także jestem też tym zdziwiony. Powiem tak, ja widzę tutaj wspólny mianownik między właśnie tak zwanymi niezależnymi samorządowcami. Trójka z nich jeszcze do niedawna i dzięki właśnie Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej w ogóle weszła do sejmiku i pełni swój mandat. Między właśnie prezydentem Kubickim i jego urzędnikami. Więc widać, że jest tutaj jakaś próba gry politycznej. Natomiast jeśli chodzi tutaj, szanowni państwo, o tak zwaną listę grzechów i tym podobne rzeczy, ja powiem tak, no tutaj trudno z czymkolwiek polemizować. No można powiedzieć tak, czynienie zarzutu z tego, że województwo lubuskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 ma najmniejszą kwotę, jeśli chodzi o środki z Unii Europejskiej, to jest 736 milionów euro, no to nie do zarządu województwa. No to w tym momencie ten algorytm wyliczenia tych środków to jest rząd Rzeczypospolitej Polskiej. On wynika też z pewnych czynników, które związane są i z demografią, i produktem krajowym w naszym regionie, przypadającym na mieszkańców naszego regionu, stopą bezrobocia i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to jest, no, jest jak jest w tym momencie.
Przypomnę...
Nie można iść do władz województwa tutaj jakiegokolwiek zarzutu.
A samorządowcy, bo tak jak pan wspomniał, wiceprezydenci to samorządowcy i oni, przypomnę jeszcze tylko jeden zarzut, już oddaję głos. Chodzi o brak współpracy, nie tylko właśnie z rządem, ale również z samorządowcami.
No, ale, panie redaktorze, mamy... pozwoli pan, bo to takie są, ja wiem, co pan mówił wcześniej i jakie rzeczy pan cytował. Ja się odniosę
jest
do tego braku
przykład
współpracy.
Też, o którym nie wspomniałem. Wiceprezydent Kaliszuk wskazał na przykład budowę mostów w Mińsku, na tym przykładzie tłumaczył,
dobrze,
na
ja
który nie pozyskano
tak.
środków z budżetu państwa i jego zdaniem budowa jest finansowana przez regionalny program operacyjny i budżet województwa. No i, i te środki, a to 80 milionów można byłoby przeznaczyć na drogi chociażby w Zielonej Górze czy w Gorzowie między innymi. O.
Dobrze. To ja powiem tak, proszę państwa. Jeżeli mieliśmy i praktycznie jeszcze mamy do dyspozycji część środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na lata 2014-2020. To jest prawie 4 miliardy złotych polskich i my mówimy w tym momencie, że ktoś na koniec perspektywy mówi, że źle wykorzystano te środki, kiedy miasto Zielona Góra otrzymało praktycznie najwięcej tych środków z tejże to perspektywy, to proszę mi wierzyć, że to jest niepoważne. A z drugiej strony również jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego, Rzecznik Funduszy Europejskich, wielokrotnie brałem udział w spotkaniach roboczych związanych właśnie z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej w ramach tak zwanego ZWIT-u Zielona Góra. Kiedy zacząłem tam pracę, pani marszałek Makarska, a później marszałek Jabłoński regularnie spotykali się kilka razy w roku. Reprezentantem strony samorządowej był pan prezydent Kaliszuk. Wypowiadano się swobodnie, słuchano siebie, rozmawiano. Nie było żadnego problemu. Oczywiście pandemia pewne rzeczy tutaj w tym momencie zastopowała, ale nie zgadzam się z czymś takim, że nie było w tym momencie możliwości współpracy, że nie słuchano się wzajemnie. Absolutnie nie. Poza tym, proszę państwa, jeśli chodzi o kwestię pozyskiwania dla województwa również środków poza Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest w dyspozycji województwa i Urząd Marszałkowski jako instytucja zarządzająca dysponuje tymi środkami, to nawet ostatnio w trakcie właśnie konsultacji na temat nowej umowy partnerstwa minister Jarosińska-Jedynak powiedziała i pochwaliła region lubuski, że bardzo dobrze i sprawnie pozyskuje dodatkowe środki, chociażby z programów krajowych. To jest ponad 7 miliardów złotych kończącej się perspektywie. Więc o czym my mówimy? Jeżeli zestawimy, proszę Państwa, te różnego rodzaju argumenty. Argument mówiący o tym, że winą zarządu województwa marszałka jest to, ostatnie że spadła zdanie. Liczba studentów w regionie. Jaki to argument? Wystarczy, proszę Państwa, spojrzeć na raport Instytutu Sokratesa, krakowska instytucja z 2011 roku, która wprost mówiła już wtedy, że przez polskie uczelnie przejdzie demograficzne tsunami. Dla regionu lubuskiego wyliczono już wtedy, że to jest prawie 35% mniej liczby studentów. Tak? No, w tym momencie między innymi Zarząd Województwa Lubuskiego i pani marszałek podjęła działania, utworzono nowe kierunki, takie jak medycyna, prawo. Wspiera się nowe kierunki na Akademii Gorzowskiej po to, żeby w tym momencie przeciwdziałać tym tendencjom.
Tu musimy postawić kropkę. Mamy jeszcze jeden temat. Dziękuję jeszcze bardzo za argumenty.
Jeszcze, panie rektorze, pozwolę sobie na jedną rzecz. Kwestia na przykład właśnie posługiwania się argumentem, że mamy niski albo najniższy udział w nakładach na badania rozwój, oczywiście też jest wybiórcza, bo gdy przeanalizuje się statystyki GUS-u, to absolutnie tak nie jest. My mamy jedną z największych dynamik wzrostu środków na badania i rozwój.
Panowie, przejdźmy do ostatniego tematu, jeśli mogę, bo temat ciekawy, miejski obszar funkcjonalny, Gorzowa, rośnie, można powiedzieć, przez pączkowanie, pół żartem, pół serio. Witnice i Kostrzy nad Odrą chcą przystąpić do tak zwanego MOF-u, bo tak w skrócie nazywamy projekt. Podpisano list intencyjny, mówiliśmy o kolejnych przyłączeniach w minionym tygodniu. No właśnie, co daje nam miejski obszar funkcjonalny, nam, mieszkańcom Gorzowa i okolicznych gmin, teraz już coraz bardziej oddalonych od Gorzowa, bo już mówimy o Witnicy i Kostrzynie nad Odrą. Czy to dobry kierunek rozwoju, czy, nie wiem, powiększenie MOF-u? Trochę nie rozmydli tego projektu, czy może gdzieś tam potem nie pojawią się jakieś nawet drobne kwestie konkurencyjne pomiędzy, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy gminami. Sebastian Pienkowski.
No, stara zasada w jedności siła, więc im większy organizm, tym większe możliwości, to w zarządzaniu to podstawa, tak? Jeżeli organizacja nie zwiększa, więcej może więc pozyskiwać środków finansowych zewnętrznych.
Ale trzeba też połączyć więcej interesów.
Oczywiście, no ale chyba mądrość właśnie w tej chwili. Nie po to przystępują gminy, żeby się kłócić i przeciągać kołdry, tylko żeby wspólnie działać. No w końcu dorośliśmy do sytuacji, gdzie gminy ościenne, te, które wcześniej nie przystąpiły, zaczęły zauważać, że tracą na tym. Tracą na tym, jeśli same walczą o te pieniądze i w końcu zrozumiały to, co zawsze było w spółdzielczości w II Rzeczpospolitej, że jeżeli zakładamy spółdzielnie i łączymy siłę, zawsze jest to większy efekt ekonomiczny, organizacyjny i w każdym innym wydaniu. Niestety komunizm to zepsuł. Dzisiaj wracamy do tego. To jest to właśnie, co powinno być. Silne organizmy, które mają wspólny cel, które wspólny cel razem realizują, pozyskują na niego środki i wtedy to zaczyna funkcjonować. Cieszę się, że po 30 latach funkcjonowania w niepodległej Polsce w końcu właściwie nowi włodarze, no część starych gmin dochodzi do tego wniosku, że siła w jedności, efekt w jedności i mam nadzieję, że ten projekt spełni oczekiwania i będziemy wspólnie pozyskiwali duże pieniądze na duże przedsięwzięcia.
To nie tylko infrastruktura, ale także przedsięwzięcia społeczne, więc ta współpraca dokładnie jest naprawdę na wielu płaszczyznach. Radosław Wróblewski.
Oczywiście to jest naturalne, że miejskie obszary funkcjonalne w tym momencie się rozszerzają albo powstają nowe, chociażby powiedzmy w tym momencie Międzyrzecko-Świebodziński. Natomiast my rozszerzamy MOF Gorzowski i przypomnę, że podstawowym warunkiem stworzenia takiego obszaru jest w tym momencie właśnie wspólny mianownik. To jest taka oś, jak mówimy o funkcjonalności, czyli te wszystkie obszary musi łączyć wspólny mianownik, wspólne interesy. Przypomnę też, że dzięki temu MOF-y będą poprzez takie właśnie porozumienia samorządowe, MOF-y będą wpisane do strategii rozwoju województwa lubuskiego. Debata i ewentualne przyjęcie strategii nastąpi w najbliższy poniedziałek na sesji sejmiku. Ten MOF gorzowski poszerzony też będzie wpisany do tej strategii. W oparciu właśnie o to będą powstały konstruowane później zintegrowane inwestycje terytorialne, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście ramach takiego MOF-u powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego dla całego MOF-u i to będzie taki plan działań pod ZIT-y. Ale co tu jest ważne?
Dużo technicznych nazw, prawda? A praktyka też jest bardzo ciekawa.
Pamiętać, tak. Państwo również jako dziennikarze posługujecie się tymi nazwami. Ja chciałbym właśnie też, korzystając, że Radio Gorzów jest radiem publicznym i pełni cele edukacyjne, również w takiej audycji edukujmy naszych słuchaczy i naszych mieszkańców.
Pełna zgoda.
Ja chciałbym
jesteśmy
bardzo podkreślić, że jak mówimy właśnie o MOF-ie, ZIT-ie, tutaj bierzmy pod uwagę takie rzeczy jak transport publiczny, kwestie dotyczące środowiska naturalnego, a więc czyste powietrze, co jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej w nowej perspektywie.
Edukacja.
Efektywność energetyczna, a więc wszystkie termomodernizacje, alternatywne źródła energii. No i chociażby jak pan redaktor mówi o tych kwestiach społecznych, to ja powiążę je z infrastrukturą, ale tutaj mocno będzie akcent położony chociażby w nowej perspektywie na kształcenie zawodowe, co związane będzie z budową, rozbudową bazy dydaktycznej nowych obiektów kształcenia zawodowego, ale też przebudową, adaptacją czy modernizacją, a wyposażeniem też bazy dydaktycznej już istniejących obiektów. Przypomnę, że tutaj w Gorzowie powstaje Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu na ulicy Warszawskiej, nasz stary szpital.
Ze słynnych ZIT-ów właśnie.
Witnica i Kostrzyn nad Odrą mają swoje szkoły zawodowe. Piękna, nowoczesna, nowa od podstaw zbudowana kilka lat temu szkoła zawodowa w Kostrzynie. I te szkoły w ostatnich latach też zostały wzmocnione dużym zastrzykiem środków unijnych w ramach projektu modernizacji kształcenia zawodowego realizowanym przez każdy z powiatów w naszym regionie. To też z inicjatywy pani marszałek i zarządu województwa lubuskiego.
Podsumowując, więc teraz będzie łatwiej zdobyć środki na takie duże projekty, łącząc siły.
Konsekwencją powstania takiego MOF-u będzie możliwość po prostu wspólnego ubiegania się o kluczowe, najważniejsze dla tych obszarów przedsięwzięcia i łatwiej będzie tworzyć w tym momencie duże projekty, łatwiej współpracować. Oczywiście naturalnym liderem dla tego środowiska będzie Gorzów Wielkopolski jako miasto o charakterze wojewódzkim.
Stawiamy kropkę, będziemy do MOF-u na pewno wracać. Będziemy przyglądać się, jak rozwija się miejski obszar funkcjonalny Gorzowa. Dziękuję bardzo za dyskusję w pierwszej części naszego programu. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Gorzowskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta.
Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Druga część naszego programu już za chwilę po wiadomościach, a w niej przypomnę dyrektor biura wojewody lubuskiego Karol Zieleński oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszego programu. Kolejni goście przed państwem. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, te same i państwo, te same tematy oczywiście przed nami, czyli protest media bez wyboru oraz oczywiście projekt ustawy, który jakby był przyczynkiem do protestu, projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. Zgodnie z założeniami, przypomnę, w skrócie połowa wpływów z składek od reklam ma trafić do NFZ. Przeciw wprowadzeniu nowej składki są media prywatne. Co dalej z projektem? To jedno z pytań, które dzisiaj stawiają komentatorzy. No i czy ewentualne wprowadzenie takich zapisów oznaczałoby koniec mediów prywatnych? Karol Zieleński, proszę bardzo, panie dyrektorze.
Projekt ustawy tak zwanej tutaj medialnej, czyli opodatkowanie przychodów od reklam dla spółek tutaj takich medialnych jest na dość wstępnym etapie prac i nie sądzę, żeby dołączenie takiego podatku tutaj do obciążeń tych grup mogło spowodować ich zamknięcie. Tutaj z wyliczeń ekspertów wynika, że mogłyby to być szacunkowo przychody około 800 milionów złotych rocznie do budżetu państwa. To mimo, że dla nas zwykłych ludzi jest to kwota niebagatelna, to w budżecie państwa, jak i w budżetach tych spółek medialnych nie stanowi to aż tak dużego odsetka. spójrzmy jeszcze na sprawę z drugiej strony. Tutaj wprowadzenie mechanizmu konkurencji, ponieważ tutaj najwięcej zapłacą najwięksi gracze, tworzy przestrzenie do powstawania nowych środków komunikacji, nowych mediów, być może nowych redakcji. To spowoduje szerszą debatę, szersze tutaj poglądy, bo na chwilę obecną jesteśmy dość scementowani. Protest, który się odbył, był dość dziwny w swoim przebiegu, ponieważ tutaj z zapowiedzi, no tak jakbyśmy w czerwcu, czytając, że w grudniu będzie padał śnieg, kupowali sobie łopatę do odśnieżania. Tutaj naprawdę tak troszeczkę to był to dziwny dzień.
Dodajmy, Porozumienie podjęło decyzję wczoraj w sprawie podatku od reklam, no a bez głosów parlamentarzystów Porozumienia żadnych zmian nie można wprowadzić. No i nie zgadzają się na taką formę zapisów, więc właściwie rozmawiamy teoretycznie o tej kwestii. Mówi pan dziwny pomysł, jeśli chodzi o formę protestu. Natomiast słyszymy ze strony osób, które popierają protest, przypominają kwestię węgierską. Tam rozwój rynku medialnego. Nie jest to jakieś ostrzeżenie?
Nie rozczytywałbym tego tak samo, ponieważ w protest zaangażowane były media, które na co dzień najmocniej krytykują polski rząd, często w sposób zupełnie nieuzasadniony, powielając nieprawdziwe informacje. Tutaj akcja Stop Fake News ciągle powinna trwać. Model węgierski nam tutaj nie sądzę, żeby groził. Polacy zbyt mocno tutaj umiłowali wolność, żeby zaburzać to jakkolwiek. Jest to protest grup interesu. Mamy tu do czynienia, najmocniej protestują albo ośrodki medialne, najbardziej wrogie polskiemu rządowi, bądź też zachodnie grupy kapitałowe. Mamy takie są też tendencje w Europie i Francuzi i Niemcy zastanawiają się nad opodatkowaniem tych wielkich korporacji globalnych, takich jak chociażby Facebook, Twitter, czy teraz coraz bardziej popularny TikTok, gdzie też są zamieszczane reklamy.
Nikt jednak jeszcze nie znalazł na to sposobu, przyzna pan, takiego skutecznego.
Nikt nie znalazł, ale tego sposobu należy szukać, bo właśnie to zaburza konkurencję, tak? Bo o ile spółki medialne funkcjonujące obecnie w Polsce płacą tutaj chociażby podatek CIT i tutaj byłoby kolejna jakaś danina, która poszłaby też na słuszne cele, tutaj z tym się wszyscy zgadzamy. O tyle te globalne serwisy społecznościowe, gdzie reklama też jest i dotarcie tej reklamy też jest bardzo duże, nie płacą podatków.
Maciej Buszkiewicz, SLD.
Tak, pół żartem, pół serio, mógłbym zacząć od tego, co mówił pan dyrektor. Jeżeli wiemy, że w grudniu będzie śnieg, no to w czerwcu kupujemy łopatę, bo jak ją będziemy chcieli kupić w listopadzie czy w grudniu, to zapłacimy dwa razy więcej za nią. To takie prawo ekonomii o tym mówi. Natomiast wracając do tematu, oczywiście, że to przypomnijmy o tym, o czym mówił pan redaktor w pierwszej części, że wszystkie media, również te, o niepublicznych mówimy, o komercyjnych, płacą w Polsce podatki i to nie małe podatki. Płacą również za koncesje. W związku z tym to są wszystko środki, które wpływają do budżetu państwa. To nie jest tak, że staramy się teraz wprowadzić podatek, ponieważ są jakieś wielkie koncerny medialne, które za to nie płacą. Jeżeli chodzi o Facebooka, o Google, tutaj jak najbardziej jesteśmy za. Lewica również będzie wspierać takie pomysły, tak jak stara się to wprowadzać. Wprowadzać się starają inne kraje, próbowały to Węgry, ale im się nie udało. Chciałem też zauważyć, że Lewica taki projekt złożyła już do laski marszałkowskiej. Natomiast jak zwykle, jeżeli jakieś projekty składa inna partia niż Prawo i Sprawiedliwość, to takie projekty są zamrażane i w ogóle się o nich nie dyskutuje. Taki projekt jest oprocentowanie gigantów cyfrowych, którzy mają obroty powyżej 750 milionów euro rocznie i można się nad takim projektem pochylić i nie trzeba wyważać otwartych drzwi i wprowadzać i starać się wprowadzać projekty, które uderzają też w media lokalne, często w mniejsze media, po to, żeby jeszcze dodatkowo parapodatek, składkę, nie wiem jak to nazwać, bo w projekcie jest składka, mówi się o podatku. Pan premier mąci, że to właśnie jest po to, żeby ściągnąć z tych największych, którzy nie płacą, typu właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, czy Facebook, czy Google, a to jest oczywiście nieprawda. I oczywiście, że model
między innymi
nam grozi.
O to chodzi.
Przecież zapowiadał nam kiedyś pan prezes Kaczyński, że będziemy mieli nowy Budapeszt. Pani poseł wtedy, Pawłowicz, mówiła, grzmiała do mediów, że dobierzemy się wam do skóry.
Dobrze, ale wróćmy,
po prostu wdrażają swój plan projektu.
Wróćmy do projektu. Myśli pan, że tutaj możliwe jest pole właśnie do szerokiej konsultacji? Bo słyszymy dzisiaj, że projekt, o którym mówimy, to jest właśnie taki materiał do rozmów, do pracy jeszcze. Myśli pan, że Lewica będzie uczestniczyła w takich rozmowach?
W takim kształcie, w który jest w tej chwili przedstawiony, raczej nie. Nie wiem, czy tam jest jeszcze o czym dyskutować, bo tam by trzeba było prawdopodobnie czy czwarte wykreślić i pozmieniać. No jeżeli z czymś się fundamentalnie nie zgadzamy, to nie wiem, czy jest pole jeszcze do jakichś rozmów. Ja mówię, mamy projekt, który myśmy złożyli i był dawno złożony i może od tego zacznijmy i nad tym dyskutujmy. No, przecież również koalicjanci Prawa i Sprawiedliwość wydali oświadczenie, że nie zagłosują za tym projektem. Być może, że dyskutujemy w tej chwili o czymś, co za tydzień czy za dwa zostanie i słusznie wrzucone do zniszczarki i nie będzie w ogóle pola do dyskusji.
Mówimy o oświadczeniu, wczorajszym oświadczeniu porozumienia oczywiście. Dodajmy jeszcze do całej dyskusji, dodajmy jeszcze pomysł Platformy, o której mówiliśmy także w pierwszej części naszego programu, likwidacji TVP Info. Nie był przyjęty euforycznie przez pozostałą część opozycji. Pana zdaniem to jest dobry pomysł? Naprawa przez likwidację?
Nie. Tu jakby wyraźnie była mowa o tym i nasi posłowie o tym mówili, że jakby nie ma zgody na to. Telewizja publiczna jest potrzebna. Oczywiście nie w takim kształcie, jakim jest w tej chwili, bo czasami zadaję sobie trud oglądania TVP Info i to z telewizją publiczną naprawdę nie ma nic wspólnego. Ba, łamie ustawę o radiofonii i telewizji, w której jednym z artykułów jest napisane, że telewizja, że publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną. Tam jest kilka jeszcze słów do tego. Cechuje się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. TVP Info jest tylko i wyłącznie, można ją nazwać, tubą rządową, w związku z tym o pluralizmie i bezstronności nie ma tam mowy.
Oddajmy go za tę drugiej stronę.
Natomiast Lewica nie jest za likwidacją TVP Info. Po prostu jak PiS w końcu odejdzie od władzy, należy tam rzeczywiście zrobić telewizję publiczną z prawdziwą misją, przekazem.
Kropka. Oddajmy głos dyrektorowi Biura Wojewody Lubuskiego, przypomnę, pan Karol Zieleński. A propos wątku TVP Info.
Absolutnie. Pamiętamy, jak wyglądała telewizja publiczna w okresie rządów Platformy i tutaj zapowiedzi o likwidacji, to jest raczej byłoby przemedolowanie w obecnym stanie świadomości tej Platformy na TVN BIS i tego nie chcemy. Jeżeli chodzi tutaj o pluralizm i kreowanie misji publicznej, no ja oglądam, bo też jest taka specyfika mojego zajęcia, że muszę oglądać wszystkie media i właśnie najwięcej dyskutantów z każdej strony, jeżeli jest każdy program publicystyczny w TVP Info, zapraszani są wszystkie kluby, które są w parlamencie polskim, czego nie, bo nie zawsze występuje w innych stacjach, a jeżeli chodzimy tutaj o bezstronność, no to jest dość miałki temat, bo jeżeli bezstronnością byłoby milczenie nad niektórymi abstrakcyjnymi informacjami wrzucanymi przez obecną opozycję, czy głównie Platformę Obywatelską na temat różnych rozwiązań, no to to nie byłaby bezstronność, to byłoby zamykanie oczu na coś, co jest absolutną hipokryzją nierzadko. Także uważam, że telewizja publiczna w Polsce mieć powinna. Ona oczywiście będzie się cały czas rozwijała. Jeżeli chodzi o te aspekty techniczne, o których mówił pan Maciej, to obserwując sygnał nadawany przez różne stacje rozgłośnie, te medialne, wizyjne, to jakość tego sygnału chyba obecnie w telewizja publiczna ma najwyższy.
To oceniamy, pewnie oceniają widzowie, mają do tego prawo.
Jeżeli można,
ocena też poprzez pilota, prawda? Każdy ma pilota i to jest jakby główna recenzja. Maciej Buszkiewicz, ad vocem, tak, ale króciutko adwocem. Proszę, bo mamy jeszcze dwa tematy.
Bo pan dyrektor powiedział o tym, że w telewizji publicznej są przedstawiciele wszystkich partii w programach. I to często się poruszało, kiedy mówiliśmy ten temat, mówiliśmy o dotacjach dwumiliardowych dla telewizji publicznej, że przecież wszyscy tam możecie chodzić. To też, że tak powiem, łaski media publiczne nie robią, bo to jest zapisane w ustawie wyraźnie, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawiania stanowiska w węzłowych sprawach publicznych. W związku z tym telewizja publiczna, radio, media publiczne mają obowiązek zapraszać wszystkie partie do różnych programów publicystycznych, natomiast to jest 10% całości nadawania, 90% to jest szczujnia i pomysł pana Kurskiego, jak przedstawiać złym świetle.
Dobrze, mamy pana opinię, dziękujemy bardzo i muszę przyspieszyć kolejny temat, bo za chwileczkę zabraknie nam czasu. Co z koalicją w naszym regionie? Mówiliśmy o tym w pierwszej części, więc skrócę. Ze strony samorządowych klubów pod adresem Platformy Obywatelskiej kierowane są spore zarzuty, między innymi o niegospodarność, nieumiejętność zarządzania województwem. Pisaliśmy o tym na stronach Radia Zachód. Doszło także do konferencji prasowej wiceprezydenta Zielonej Góry, który też krytykował współpracę z samorządami, współpracę z rządem. Padały zarzuty o niewykorzystywanie odpowiednich możliwości do zdobywania środków właśnie z centralnej, tak to ujmę, kasy. Jak panowie to oceniacie z punktu widzenia właśnie tutaj północy regionu? Bo głównie takie głosy gdzieś tam pojawiały się na południu. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Sytuacja w Sejmiku Lubuskim od pół roku, w sumie od sierpnia, od nieudzielenia absolutorium zarządowi, to oczywiście później Regionalna Izba Obrachunkowa w wiadomy tylko sobie sposób uchyliła tą uchwałę Sejmiku. Sytuacja jest ciekawa. No tutaj pani marszałek obchodziła w listopadzie dziesięciolecie swoich rządów jako marszałek województwa i faktycznie wielu samorządowców, co wyraził tutaj wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, wykazuje już pewne zmęczenie pełnieniem tej funkcji. Są tutaj dysproporcje w procesach inwestycyjnych. My tutaj na północy jesteśmy w Radiu Gorzów. Gorzów nas interesuje dzisiaj najmocniej. No są duże dysproporcje jednak. Inwestycje budżetowe z budżetu sejmiku województwa niestety w sposób niewiadomy w 90% te kluczowe inwestycje są realizowane na południu. Mamy tutaj chociażby prosty przykład budowy obwodnic. Jest dyskusja. Środki na budowę obwodnicy w budżecie sejmiku się znalazły. Natomiast budowę obwodnicy Drezdenka, która jest niebagatelnie potrzebna tutaj dla funkcjonowania regionu, nie ma tego zabezpieczenia. Jest wrzucone tylko hasło, próba przerzucenia odpowiedzialności za tą inwestycję na rząd. Rząd w powiecie strzelecko-drezdeneckim prowadzi dwie inwestycje. W sumie jedna już teraz mamy podpisaną umowę na obwodnicę Strzelec Krajeńskich. W fazie projektowania zapotrzebowania jest obwodnica Drezdenka. A sytuacja polityczna w sejmiku, no to tutaj z punktu widzenia wojewody lubuskiego jest taka, że jesteśmy otwarci na współpracę z każdym marszałkiem, kimkolwiek personalnie on miał być.
Sama pani marszałek odrzuca zarzuty właśnie dając przykład współpracy z panem wojewodą a propos szpitala covidowego w Zielonej Górze.
Tak, akurat to tylko jeden element dobrej współpracy był i nie dziwimy się, że pani marszałek urzad tylko to przytacza. Natomiast nie wiem, czy znalazłaby kolejne takie dowody tej świetnej współpracy. Mamy sytuację, być może dobrze, dla całego województwa byłoby, gdyby nastąpiły zmiany personalne w zarządzie województwa. Zawsze jest potrzebne pewne odświeżenie. To jest zgodne też tutaj z polityką rządu poprzez te zmiany w kodeksie wyborczym.
Ale pan ma na myśli zmianę koalicji, czy tylko zmianę marszałka?
To jest, nie jestem radnym w sejmiku województwa. Radni powinni sami według własnej wewnętrznej debaty przeanalizować to, co jest dobre dla całego województwa, nie tylko dla poszczególnych subregionów. Wiemy, że tutaj klub samorządowy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym wydaje by się być się teraz takim dominującym w tej dyskusji. No i ten klub ma do wyboru dwie opcje, bądź też pozostanie przy Platformie Obywatelskiej na zmienionych, odświeżonych warunkach, bądź spróbowanie czegoś nowego z klubem Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku.
I to jest ten znak zapytania, to jest właśnie ta kwestia, co dalej, co się wydarzy?
Tak, aczkolwiek tutaj z perspektywy Urzędu Wojewódzkiego obserwujemy to na zasadzie kibica.
Maciej Buszkiewicz, SLD, jako przedstawiciel tutaj północy regionu, też obserwuje pan to na podstawie kibica, czy z punktu widzenia właśnie kibica? Młodzież by powiedziała, jeszcze przygotować tylko popcorn.
Panie redaktorze, absolutnie nie jako kibic, ponieważ przypominam, że w tej koalicji również jest moja partia, że koalicja w tej chwili w sejmiku tworzy PSL, Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej.
I czuje pan powiew zmian w koalicji?
Nie, no czuję tarcia wewnętrzne. Oczywiście z punktu widzenia pana dyrektora takie zmiany byłyby wskazane, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość weszło do koalicji, to oczywiście to nie było, także nie patrzą w formie kibica, tylko zacierają ręce i czekają, że może coś się posypie w koalicji i będą mogli przejąć władzę w województwie. Natomiast absolutnie uważam, że ta krytyka jest chybiona. Po pierwsze, no są zarzuty, które jakby same się wykluczają, bo z jednej strony wyrzuca się pani marszałek i zarządowi województwa, w którym przypominam to samo, o czym mówił Radosław Wróblewski, że jest dwóch wicemarszałków z Polskiego Stronnictwa Ludowego i nie słychać było w ostatnim czasie z ich ust krytyki. No przecież nie będą krytykować samych siebie, bo przecież PSL od kilku kadencji jest w zarządzie. Mają ciągle w zarządzie swoich przedstawicieli i są w koalicji. A co do zarzutów, no zarzuca się chociażby, że jest niski poziom innowacyjności regionu, a z drugiej strony zarzuca się budowę Parku Technologii Kosmicznych. No jak ktoś wie, czym się ma zajmować Park Technologii Kosmicznych, to wie, że to jest zarzut chybiony i absurdalny.
Pada także zarzut wykorzystywania Urzędu Marszałkowskiego czy całej struktury do promocji Platformy Obywatelskiej chociażby. To jako koalicjanta nie razi?
Panie redaktorze, nie będę mówił o promocji. Przypominam, że jeżeli ktoś rządzi czy współrządzi w województwie, to się chwali swoimi osiągnięciami. To jest jakby oczywiste. Jeżeli marszałek Jędrzejczak we współpracy z miastami partnerskimi osiąga sukcesy, to też się tym chwali wszemiwobec. W związku z tym, jeżeli marszałek Porycki i marszałek Tomczyszyn, jeżeli PSL w swoich departamentach mają sukcesy, też się tym chwalą. Także każdy, kto odnosi sukcesy, się chwali. To jest oczywiste. Ale wracając do zarzutów, mówiliśmy, zarzuca się, że Gorzów, czy województwo lubuskie dostaje najmniej, że 736 milionów euro. Też wspomnę o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, mówiliście w pierwszej części, że na to miało wpływ demografia, bezrobocie i PKB. To był algorytm, który ustalał rząd. Czyli można powiedzieć trochę, że im lepiej w województwie, tym mniej się dostaje tych środków. W związku z tym, no nie myśmy ustalali ten algorytm, nie pani marszałek. W związku z tym nie do nas powinny być pretensje, ale przypominam, że jest 7 miliardów rezerwy. Rząd sobie schował za pazuchę 7 miliardów rezerwy i po nią będzie można sięgać i z całą pewnością zarząd województwa będzie się starał z tej rezerwy środki również pozyskiwać. Także, także jeszcze pieniądze niemałe do województwa mogą trafić.
Musimy kończyć, panowie, ale po dwa zdania a propos rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego w Gorzowie. To bardzo znacząca kwestia dla nas, czy właściwie nie mająca większej wartości? Jak panowie to oceniacie? Tutaj przedstawiciele samorządów, które no, chcą i już uczestniczą w tym projekcie, czy chcą do niego dołączyć również, czyli Witnica i Kostrzyn nad Odrą, bo podpisano w minionym tygodniu listy intencyjne, mówią o nowych możliwościach rozwoju całego tutaj regionu północy naszego województwa. Prezydent Jacek Wójcicki mówi, w końcu będziemy w komplecie i przedstawimy całą siłę północy. Jak panowie oceniacie ten projekt? W dwóch zdaniach, bardzo krótko proszę. Panie dyrektorze, zaczniemy od pana. Karol Zieleński.
Projekty współpracy są zgodne z kierunkami narzucanymi wręcz przez Unię Europejską, ale także znajdującymi odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych polskiego rządu. To współpraca samorządów w tak zwanych miejskich obszarach funkcjonalnych jest podstawą. Dzięki temu będzie można realizować szersze, większe inwestycje obejmujące czy też dedykowane większej liczbę mieszkańców. To jest jeżeli plus. Jeżeli jesteśmy przy przypadku tutaj Gorzowa, to brakuje troszeczkę tutaj w tym projekcie, jeżeli dołączy Witnica, Kostrzyn, zintegrowania terytorialnego. Tutaj będzie Zwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Gorzów, Kostrzyn. Mamy bardzo duży obszar i ten cały obszar musi też zostać objęty inwestycjami, chociażby ścieżka rowerowa z Gorzowa do Kostrzyna, nad czym powiat gorzowski pracuje już od wielu, wielu lat. Bodajże 2011 są pierwsze projekty i tutaj koszt waha się w granicach 80-90 milionów złotych.
I myśli pan, że MOF może przyspieszyć taką inwestycję, czy nie będzie miał znaczenia dla tych?
Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz uważam, że takie duże rozciągnięcie, kiedy jeszcze nie wszystkimi tymi dobrami cywilizacyjnymi został nasycony pierwotny obszar oddziaływania, może być zagrożeniem. Z drugiej strony weźmy pod uwagę też, że włączenie się Strzelec Krajeńskich do miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa spowodowało zintegrowanie się pozostałych gmin na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego jako kontrreakcja. Tak? Tutaj troszeczkę Strzelce
powstała konkurencja.
Tak. Tutaj konkurencja jest pozytywna, natomiast tamto zrzeszenie gmin, tamten związek został pozbawiony potencjału 17 czy tam około 20 tysięcy mieszkańców.
Które czyli są tutaj plusy, ale pojawiają się też problemy, na które trzeba zwrócić uwagę, rozumiem.
No tutaj myślę, że władze Gorzowa podejmują dość spore ryzyko, obejmując tym obszarem funkcjonalnym tak duże terytorium.
Maciej Buszkiewicz, pan też widzi ryzyko, czy raczej przeważają plusy?
Znaczy przeważają plusy, no przede wszystkim jak tu było wcześniej mówione o tym dużym, może więcej. Na pewno jakiś model współpracy, szczegółów nie znamy, ale na pewno pomysły są, bo przecież nie zwiększa się MOF-u tylko dlatego, żeby go zwiększać. Na pewno są jakieś pomysły, w jakim kierunku iść, z jakich środków korzystać, co może przynieść dana współpraca. Bo głupotą by było, gdyby takie porozumienie zawierać i starać się zwiększać MOF, gdyby to miało być, gdybyśmy sobie mieli robić konkurencję.
No, projekty są w szufladzie, mamy zapewnienie od samorządowców, więc
no,
projekty
no właśnie, panie dyrektorze, i widzi pan, no i to o tym mówiłem, że pomysły są, tu jeżeli chodzi o Kostrzyn i Witnicę, pewnie jest to oparte również o transport publiczny i o kolej. Panie rektorze, no dużo, ciężko jest powiedzieć więcej niż to, co mówił wcześniej w pierwszej części kolega Radosław Wróblewski. Dobrze, że pan mógł go powiedzieć pół żarty, pół serio. Dobrze, że pan mu już przerwał, ponieważ to jest ekspert w tej dziedzinie i on by mógł tak mówić godzinami. Także na pewno by nie starczyło audycji na to, jeżeli trzeba będzie doedukować radiosłuchaczy, to z całą pewnością kolega Radosław jest osobą, która może dużo wnieść.
Jeśli chodzi o informowanie radiosłuchaczy, polecamy nasze wiadomości, tam komplet informacji z życia naszego miasta. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą dyskusję. W drugiej części naszego programu wzięli udział dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, miłej soboty, oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
Daniel Rutkowski, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Miłego weekendu.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.